Dzień dobry, moi drodzy słuchacze. Szczęść Boże, przy słupskim mikrofonie ksiądz Mariusz Synak, proboszcz parafii prawosławnej. Cieszę się, że ten niedzielny poranek zdecydowaliście się spędzić wspólnie z magazynem ekumenicznym Radia Koszalin. Dzisiejsza audycja to trzecia, ostatnia zarazem, część cyklu spotkań poświęconych pewnemu pamiętnikowi i jego autorowi, świętemu Nikonowi, spowiednikowi i ostatniemu, mowa tu o czasach porewolucyjnych, starcowi pustelni optyńskiej. Podczas dwóch poprzednich pogadanek próbowałem przybliżyć wam, moi drodzy, atmosferę, w której kształtował się nasz bohater i postać jego mistrza, przewodnika duchowego, świętego starca Walsonofiusza. Omawiany pamiętnik urywa się niespodziewanie 7 listopada 1910 roku, ale samo życie pisze dalsze losy młodego mnicha. Przed wybuchem rewolucji październikowej Mikołaj złożył śluby wieczyste, otrzymał wówczas imię Nikon w maju 15 roku i przyjął święcenie diakonatu w kwietniu 16 roku. Natomiast święcenie kapłańskie otrzymał już tydzień po wybuchu rewolucji 3 listopada. Ojciec duchowy naszego bohatera, święty Walsonofiusz, zapowiedział Mikołajowi nadejście nowych czasów już na długo przed historycznym 1917, o czym ten wspomina w swym dzienniku. Wczoraj, to znaczy 5 czerwca, proszę zwrócić uwagę na rok, 1909, a więc 8 lat przed rewolucją. Czytaliśmy z Baciuszką różne książki, z których jedna zawierała opis prześladowań chrześcijan w pierwszych wiekach. Przeczytawszy na głos o prześladowaniach Dioklecjana, Baciuszka zauważył. Bardzo prawdopodobne, że wszystkie te prześladowania i tortury powtórzą się. Teraz wszystko jest możliwe. Zdaje się, kontynuuje Mikołaj, że Baciuszku mówił też o tym, że wszystkie monastery zostaną zamknięte, a władza chrześcijańska panująca w Rosji obalona i te wydarzenia wcale nie są od nas tak odległe. Jeszcze konkretniej starzec wypowiedział się 1 października 1910 roku, opowiadając Mikołajowi o udrękach, które dotknęły jego samego. Wszystko to, mówił starzec, opowiadam wam po to, aby zasiać was wiarę w Boga, dlatego że będziecie musieli w przyszłości się nią wykazać. Cała moja nadzieja w Bogu. Wstępujecie w szeregi mnichów w najbardziej sprzyjających czasach, ale później waszym udziałem staną się wielkie smutki. Ale przeżyjecie je, dacie radę, ponieważ staniecie się już silni i one posłużą wam do wychwalenia imienia Boga i do otrzymania wieńca męczeństwa. W jednej z rozmów po nabożeństwie całonocnego czuwania w czerwcu 1924 roku ojciec Nikon wspomina. Pamiętam, gdy byłem jeszcze Mikołajem, ojciec Walsonofiusz wypowiedział nade mną takie słowa modlitwy. Panie, wybaw Twego sługę, bądź mu pomocą, ochroń go, gdy już nie będzie miał ani dachu nad głową, ani schronienia. Amen. Proroctwa te spełniły się co do joty. Wysłuchajmy modlitwy z repertuaru braci z Optiny.
Господи, чтося умножишь остужающие мир, ноги восстают на мя, ноги глаголю души моей, день спасения ему в Бозе его. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, возносяй главу мою. Глазом моим ко Господу возвал, и услыша мя от горы святые свои я. А заснув и спах, вас так я, как Господь заступит мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующими в суе, зубы грешников сокрушил еси. Господне есть спасение и на людях Твоих благословение.
Jak powiedziałem w czasie pierwszego spotkania tego cyklu, mamy bardzo mało danych na temat porewolucyjnych losów świętego Nikona. Spróbujmy je zrekonstruować na podstawie uważnej lektury pamiętnika i kilku tekstów wydanych wraz z nim w jednej książce. Zapisu paru pouczeń i kazań naszego świętego, jednego jego listu adresowanego do matki i wspomnień jego duchowych dzieci. Chcąc ratować monaster przed zamknięciem i zapewnić mnichom, choć na jakiś czas, dach nad głową, przekształcono w 1922 roku pustelnię w swojego rodzaju spółdzielnię produkcyjną. Niektórzy z młodszych mnichów zostali w monasterze, by pracować. Starsi, ci, których nie aresztowano od razu, musieli szukać schronienia albo w malutkich pokoikach w pobliskim Kozielsku, albo najmować się do pracy jako na przykład stróże lub dozorcy. Ojciec Nikon z polecenia przełożonego pustelni pozostał w monasterze w charakterze starca spowiednika, celebrując przewidziane reguły nabożeństwa. Przeciążony nadmiernym wysiłkiem zapada na ciężką formę zapalenia żył. Krytyczny, pełen bólu i majaków miesiąc mija niezmiernie powoli. Mimo wysokiej gorączki starał się przyjmować potrzebujących, udzielał porad duchowych, podnosił na duchu słabych. Po wyzdrowieniu kontynuuje swą posługę, dodatkowo pomaga w prowadzeniu księgowości spółdzielni. Nowe warunki stawiają nowe wymagania i ojciec Nikon stara się im sprostać. Posłuchajmy fragmentu listu do matki z 1922 roku. Jeśli chodzi o warunki życia naszej wspólnoty, to jest to sprawa i skomplikowana, i zarazem bardzo prosta. Skomplikowana, ponieważ trudno opisać wszystko to, co pozostało z byłego monasteru i wszystko to, co przeżywamy i czego się podejmujemy. Proste natomiast, ponieważ, jak mówi Psalm 126, jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Tak, trzeba podejmować możliwe działania, takie, które podpowiada zdrowy rozsądek i które nie stoją w sprzeczności z duchem życia chrześcijańskiego i zakonnego, ale przyjmując je, powinno się oczekiwać powodzenia wyłącznie z błogosławieństwa Boga. Druga rzecz. Nikt i nic nie może człowiekowi zaszkodzić, jeśli on sam sobie nie zaszkodzi. A z drugiej strony temu, kto nie unika grzechu, nie pomoże nawet 1000 zbawczych środków i lekarstw. A więc jedynym złem jest grzech. Judasz popadł w grzech, będąc blisko Zbawiciela. Natomiast sprawiedliwy Lot uratował się, żyjąc w Sodomie. Te i podobne myśli nachodzą mnie, gdy szukam porady w lekturze świętych ojców i gdy spoglądam na to, co nas otacza. Co teraz będzie? Jak będzie? Kiedy się to stanie? Jeśli wydarzy się w końcu to i tamto, gdzie się schronić? Jeśli dokona się to i tamto, gdzie szukać pokrzepienia i duchowej pociechy? O Boże, Boże! I straszna niepewność ogarnia duszę, gdy chcesz swoim rozumem wszystko przewidzieć, przeniknąć w tajemnicę tego, co nadchodzi, w głąb nieznanej nam, ale z jakiegoś powodu strasznej przyszłości. A gdzie jest nadzieja? Nadzieja jest w Bogu. Pisałem ci, mamo, że mieliśmy kontrolę działalności naszej spółdzielni. Śledztwo trwa, rozprawy jeszcze nie było. Kiedy będzie i czym się skończy, Bóg jeden wie. Wtedy nie raz wspominałem baciuszkę Warsonofiusza. Przypominały mi się jego słowa, jego nauka, kiedy mówił: apostoł zaleca, siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze. I kontynuował: spójrzcie, co mówi dalej apostoł. Bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem, na ostatek odłożono dla mnie wieniec. Wydawało mi się wówczas, cóż szczególnego ustrzec wiary. Ale teraz poczułem, że w tym zdaniu jest zawarte coś szczególnego, coś głębokiego. Nie bacząc na wszystkie pokusy, niebezpieczeństwa i trudności życia, strzec w sobie ogień wiary aż do śmierci. Bowiem powiedziano, bieg ukończyłem. Teraz, gdy zachwiały się fundamenty cerkwi rosyjskiej, widzę, jak drogocenne jest pouczenie mego starca. Teraz nadszedł czas badania samych siebie. Czy trwamy w wierze? Moi drodzy, wiemy, że nie każdy mógł odpowiedzieć twierdząco. Na skutek prześladowań ludzie odchodzili od cerkwi, od religii, od wiary. Na ile ciężka była to próba, może odpowiedzieć sam ojciec Warsonofiusz, kiedy wbrew jego woli przeniesiono go do diecezji moskiewskiej, starając się tym samym zniszczyć to, co z takim trudem zdołał stworzyć w Optino. Przeniesienie wywołało u starca wielki smutek. Ale za smutek trzeba uważać nie to, co przeżywa człowiek na zewnątrz, lecz to, w jakim stopniu Bóg dopuszcza zadręczanie się tymi przeżyciami sprawiającymi człowiekowi ból i cierpienie w sercu. Starzec cierpiał wtedy strasznie. Dzieląc się ze mną swym cierpieniem, powiedział mi, że na skutek ogromnej walki wewnętrznej i smutku boi się, że zwariuje. Męka była wielka. Rozumieliśmy, że powodem przenosin była ludzka zawiść, niechęć, kłamstwo, fałszywe oskarżenia o sekciarstwo i herezję, plotki na temat człowieka, który się nie bronił. Na tyle nadszarpnęło to jego zdrowie, że rok po przeniesieniu zmarł. Osamotniony Nikon sam został wystawiony na podobne próby. Trwa to od czerwca 1924 roku, kiedy zmuszony jest opuścić mury byłego monasteru i udać się do wynajętego mieszkanka w Kozielsku. Oto jak pociesza mniszki wygnane z zaprzyjaźnionego z Optiną monasteru w pobliskim Chamordino, zamkniętego w 1922 roku. Mówi tak. Pamiętajmy zawsze i niezmiennie, jak dobrze było nam w świętych monasterach, w których sama atmosfera, warunki życia i wszystko wzbudzało w nas pragnienie służenia Bogu, wypełniania Jego świętych przykazań, pobudzało do strzeżenia własnego sumienia, oczyszczania serca z namiętności. Choć teraz starają się odebrać nam to wszystko, to nie zapomnijmy swoich ślubów, nie porzucimy życia zakonnego, będziemy mnichami choćby nawet i w warunkach świeckich. Widzę wśród was wiele takich, które smucą się bardzo z powodu tego, że trzeba przenieść się do innego miejsca. Ja sam w najbliższych dniach też będę zmuszony stąd wyjechać. Szkoda pozostawiać optiński monaster, mimo woli robi się smutno. dzisiejszym życiu pełnym smutku nie powinniśmy płakać i smucić się, nie mając nadziei, choć nas i rozdzielają, i po różnych miejscach rozrzucają, i siłą zmuszają do opuszczania naszych świętych monasterów. Przecież tutaj, jak i we wszystkim, jest wola Boża. Wiecie, że powiedziano jeszcze, błogosławieni jesteście, gdy was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie. Poza tym często słyszymy w cerkwi słowa psalmu, sprawiedliwy nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny. Jeśli zaś już teraz się boimy i niepokoimy na samą wieść o mających nadejść niebezpieczeństwach, o dopiero nadciągających biedach i nieszczęściach, to ten strach demaskuje w nas to, że daleko nam do sprawiedliwości i dlatego powinniśmy uczyć się pokory. Jeśli nauczymy się tego, jeśli będziemy pokorni, cisi sercem, gdy w naszych sercach zapanuje pokój, wtedy wypełnią się słowa Ewangelii. Wtedy wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Rok później, po jednej z liturgii w lipcu 1925 roku doda: trzeba wiedzieć, że Boża opatrzność nie chroni nas od cierpień, nie wybawia od pokus, lecz daje nam siłę, zdecydowanie i męstwo, abyśmy mogli je znieść. Popatrzcie na całe rzesze świętych. Pan nie chronił ich przed cierpieniami i smutkami, lecz dawał silną wolę i nadzieję, by ci trwali niezachwianie nawet pośród najgorszych prób. Spójrzmy na świętego Piotra. Póki Piotr spoglądał na Jezusa, to szedł po wodzie. Dana mu była siła i władza iść po falach. I on szedł. Przecież burza nie ucichła, fale się nie zmniejszyły. Pod jego stopami kipiało wzburzone morze, a on szedł. Boże W tym świecie rozpętała się burza, wstrząsając fundamentami państwa i społeczeństwa i pochłaniając wciąż nowe ofiary. To, co miało nadejść, owo to i tamto, jak domyślnie nazwał spodziewane zło ojciec Nikon w liście do matki, nadeszło. Został aresztowany w roku 1927. Opisuje to jedna z jego duchowych córek, mniszka Ambrozja. Ojca Nikona aresztowano wraz z ojcem Cyrylem. Mieszkali razem. Aresztowali Nastię, która w tym czasie dostarczała listy. Jednocześnie aresztowano i kierownika biblioteki pustelni w Optinie, oddelegowanego na to stanowisko przez Moskiewskie Towarzystwo Archeologiczne Michaiła Taubę. Ponieważ w rzeczywistości był mnichem o imieniu Agapit, natychmiast po aresztowaniu przebrał się w habit. I oto trzech mnichów i Nastię posadzili w więzieniu. Wkrótce przywieźli ich do Kaługi. Niedługo potem rozniosła się wieść, że baciuszkę skazali na zesłanie. Bardzo chciałam przed wyjazdem poprosić o błogosławieństwo jakąś radę. Pojechałam. Wyprowadzili baciuszkę. Na twarzy był uśmiechnięty, pewnie po to, by podnieść nas na duchu. Porozmawiał z nami, chcąc nas pokrzepić. Każdą z nas błogosławił. Mnie pierwszą, ponieważ byłam ubrana w suknię z szerokimi rękawami i w chustkę. Niezauważalnie dla strażników przekazał mi książkę i paczuszkę z notatkami. Natychmiast skryłam ją w fałdach sukni, po czym szybko wyszłam. Pilnie chciałam zostać sama, aby obejrzeć, co baciuszka mi dał. Okazało się, że na kartach książki naniósł swoje uwagi i spostrzeżenia, a w paczuszce były liściki adresowane do każdej z naszych sióstr. To był jakby jego testament. Potem, gdy tylko uzyskał taką możliwość, napisał, że dojechali do Kemi, na brzegu Morza Białego. Kierowano ich na sołówki, ale na skutek jesiennych burz wyjazd był niemożliwy i zostawiono ich w Kemi. Pilnował baraków na brzegu morza. Wiemy, że 30-31 grudnia 1927 roku ojciec Nikon przebywał w więzieniu w Kałudze, wyjechawszy stamtąd w konwoju 27 stycznia 1928 roku. To dane z listu ojca Cyryla. W drodze na Sołowki, tym razem informacja pochodzi z listu nieznanego autora, przebywał jakiś czas w moskiewskim więzieniu GPU Butyrki. Potem aresztancki wagon klatka, więzienie w Leningradzie, znowu wagon klatka, w końcu Kemi. Jeden ze współwięźniów na wieść o jego śmierci wspomina. Tak więc pozostał w mojej pamięci jako stróż. Obok jakichś beczek czy baraków, zawsze z książką w rękach, na pierwszy rzut oka zdrowy, średniego wzrostu, włosy i broda rudawe, twarz odkryta, przyjemna, chodził w habicie, zawsze wstrzemięźliwy, rozsądny, mądry, jasny, pogodny duchem, spokojny, milczący, zrównoważony. Jego dar rozsądku, wyważenie i jakaś specyficzna, wyjątkowa kultura duchowa, widać optyńska, wywierała wpływ na jego życie, na zachowanie, na jego słowa i jego milczenie. Nie wiem, gdzie jak się żyje, więc nie mogę porównywać. Pisze zesłaniec w jednym z ostatnich listów. Ludzie jakoś mało tu współczują, jacyś mało gościnni. Za tymi kilkoma słowami kryje się tragedia więźnia. Gdy kobieta, u której mieszkał, w końcu przekonała się, że jej lokator, którego bezskutecznie próbowała zmuszać do pracy w gospodarstwie, nie jest leniem, lecz umiera na gruźlicę, wygnała go z domu, krzycząc w ślad: idź dokąd chcesz. Jeśli nie możesz pracować, nie jesteś mi potrzebny. Tylu zdrowych prosi mnie o miejsce. Ci będą pracować, a ty, jak umrzesz, co ja z tobą zrobię? Na 3 miesiące przed śmiercią udało się przewieźć ojca Nikona do mieszkania jednego z przyjaciół. Tam, wieczorem 25 czerwca 1931 roku, w wieku 43 lat, w ciszy odszedł do Pana. Za puentę niech posłużą jakże prorocze słowa młodego, 19-letniego Mikołaja Mitrofanowicza Bilajewa. Słowa te znajdziemy na początku dziennika, kresem którego ukazał się święty Nikon. Droga do poznania prawdy jest trudna, bardzo trudna, szczególnie dla mnie i dla podobnych do mnie grzeszników. Ale ta droga jest trudna z początku, potem staje się przyjemniejsza. Drogą do poznania prawdy są cnoty, miłość i życie w zgodzie z sumieniem, z wiarą w Boga. Trudno jest odnaleźć tę drogę, ponieważ wymaga ona wyrzeczenia się samego siebie, gotowości na wszystko, co by na niej na ciebie nie czekało. Pójść tą drogą może człowiek pokorny, natomiast pyszny iść nie da rady. Oto i ta droga do poznania prawdy jest duchowym życiem człowieka i ten, kto nią nie kroczy, duchowo umiera. Moi drodzy, w ciągu 3 ostatnich spotkań, dzięki niepozornej książeczce pamiętnikowi, mieliśmy okazję poznać nietuzinkowego człowieka. Z pomocą tych zapisów mogliśmy śledzić jego myśli, przeżycia, wątpliwości, stawać wraz z nim na rozdrożach wiary. Bóg wyznaczył mu drogę świadka i męczennika, dając na początku i zapał, i warunki ku wzrostowi duchowemu, i świetnych nauczycieli. Ojciec Nikon nie zmarnował tych darów. Okazał się pilnym, gorliwym uczniem, co udowodnił krocząc tą drogą aż po jej kres. Jak mówiły proroctwa jego mistrza, bez dachu nad głową, bez chronienia, w ciszy, skupieniu, pełen pokory, zachowując i pomagając zachować innym wiarę w świecie, który nie przewidywał miejsca dla Boga. Czynił to bez próżnego chwalenia się i osądzania innych, nie szukając poklasku. Niewiele brakowało, a wiedziałby o nim tylko Bóg. Na szczęście tak się nie stało. Dziękując za wspólnie spędzony czas, pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk.